Kobieta i mężczyzna to jest odwieczny temat. Aczkolwiek mówiąc słowami Biblii, z założenia w tym temacie nie wszystko pozostanie dla nas jasne. Tak jak wąż pełzający, mówiąc słowami Biblii, tak jak wąż pełznący po skale nie zostawia śladu, ptak lecący w powietrzu nie pozostawia śladu, okręt płynący morzem nie pozostawia śladu, tak nikt nie wie, jaka jest droga mężczyzny z kobietą, mówi autor przypowieści. Dla zainteresowanych mogę potem powiedzieć, gdzie to jest napisane. Nie Salomon, ale w przypowieściach to jest napisane. Słyszałem kiedyś taką audycję radiową. Też kobieta i mężczyzna, pani redaktor i pan redaktor dyskutują na ten właśnie temat. I redaktor mówi, że jest takie powiedzenie, że mężczyzna to powinien w życiu zbudować dom, zasadzić drzewo i spłodzić syna. Wyświechtane, wszyscy to znają. I mówi, że słyszał coś właściwszego, jego zdaniem, że to nieprawda, tak jest w tym powiedzeniu. W całości się z tym zgadzam. Wcale nie trzeba zbudować domu, zasadzić drzewa i mieć syna, żeby być mężczyzną. I on mówi, że o coś innego mówi chodzi. Mówi, mężczyzna to powinien w życiu przeżyć przygodę i uratować damę. A pani redaktor mówi, tak, mówi, to jest prawda. Niestety, ponieważ jestem mężczyzną, będę przedstawiał męski punkt widzenia tych spraw. Potem, jak mam nadzieję, rozgorzeje jakaś dyskusja, to dziewczyny coś więcej powiedzą. Ale w całości się z tym zgadzam. Mężczyzna powinien w życiu przeżyć przygodę i uratować damę. W tym momencie skręcamy już bezpośrednio w stosunki damsko-męskie, bowiem dobrze jest, żeby mężczyzna uczynił na swojej wybrance niejakie wrażenie. To jest jednak trochę podobne jak okres godowy u ptaków, gdzie jak wszyscy wiedzą, samiczki są niepozornie upierzone, nie dlatego, że chcą być brzydkie, tylko dlatego, że muszą mieć maskujące kolory dla wychowania potomstwa, prawda? No i niestety samiec bierze to ryzyko, że może być łatwym łupem drapieżnika, no bo jest jaskrawo ubarwiony, a jaskrawo ubarwiony jest po to, żeby urzekł samiczkę. No chłopcy, nie macie innego wyjścia. Musicie czymś urzec wybranką swego serca, innymi słowy mówiąc, musicie uratować damę. Odniesiemy się już bezpośrednio do Biblii. Może niektórzy z was pamiętają, przed obiadem była mowa o tym, że trudno się jest sprzeciwić pojedynczemu człowiekowi, jeżeli kilku, czy tam kilkunastu, jakaś większa gromada sponiewiera słabszego, prawda? Tymczasem Biblia podaje przykład, że znalazł się odważny, który sprzeciwił się całej zgrai i co najciekawsze wygrał. Kto pamięta, to zaraz będzie wiedział, o kogo chodzi. Jedna z moich ulubionych historii, oczywiście Mojżesz, prawda? Uciekając z Egiptu, zatrzymuje się strudzony przy studni, pewnie chce się napić wody. Piękna scena taka, kowbojska. Przychodzą dziewczyny ze swoim stadem owiec, pewnie już naczerpały trochę wody i na to przychodzi zgraja pastuchów, która odpędza bezwzględnie te dziewczyny, pewnie tą wodę, która już jest naczerpana, wykorzystuje dla własnych potrzeb. Odpędzają ich stada, no i sami, jak zwykle, zajmują pierwsze miejsce. No i w Mojżeszu budzi się, jak zawsze zresztą, to elementarne poczucie sprawiedliwości, że słabszemu się nie może dziać krzywda. Ten sam duch, który kazał mu zabić egipskiego nadzorcę, który poniewierał hebrajskiego pracownika. Budzi się w nim ten sam duch i mimo, że jest w pojedynkę, a pastuchów jest więcej, rzuca się na nich i o dziwo odpędza ich. Nie wiem, jak on to zrobił. Może w Egipcie ćwiczono go w szermierce i uciekł z Egiptu uzbrojony w miecz, a tamci mieli tylko kije. No dość w każdym razie, że przeciwstawił się całej zgrai i wygrał. Nie pamiętam już, a nawet nie chcę teraz tego sprawdzać w Biblii, nie pamiętam już, czy pomógł tym dziewczynom w napojeniu tych stad. Dość w każdym razie, że wróciły one do domu dużo wcześniej. Ojciec jest zaskoczony, czemu tak wcześnie, one mu tłumaczą, co jest. Najdziwniejsze w tej historii jest to, że wróciły do domu same, to znaczy tylko z owcami. Że Mojżesz został tam przez studni. Dziewczyny były przekonane, że uratował je Egipcjanin. Egipcjanin nie dlatego, że Mojżesz miał skórę barwy miedziano-brązowej, jak to Egipcjanie rodowici mają, bo on był Żydem, miał skórę jasną, bo Żydzi to biała rasa. Tylko że pewnie ubiór egipski go zdradzał, więc to dziewczyny zapamiętały, ale nie przyprowadziły tego egipskiego wybawcy do domu. Ku zdziwieniu ojca, prawda, który mówi, no jakże to tak? Czemuś tego nie przyprowadziły? Na szczęście ten Egipcjanin cały czas jeszcze czeka przy studni. No i finał sprawy jest wiadomo jaki. No Mojżesz, sprowadzony do domu w takich wyjątkowych okolicznościach, musi ożenić się z córką gospodarza, w tym przypadku kapłana. Chłopcy, nie macie w Biblii lepszej historii, która byłaby... Ty się tak nie patrz, Samuelu, ty już to masz za sobą. Chociaż nie, nie. Popełniłem teraz niewybaczalne głupstwo, ale zaraz powiem dlaczego. Nie macie, chłopcy, lepszej historii w Biblii opisanej, jak należy się brać do tych rzeczy. Po prostu, bo musicie przeżyć w życiu przygodę i uratować damę. Jeżeli zrobicie to tak jak Mojżesz, no to z miejsca zaimponujecie wybrance waszego serca. I macie wszelkie szanse na to, że nie szanse na to, że wasz związek zakończy się dobrze, ale że się dobrze rozpocznie. No a wiadomo, że trzeba rozpocząć. No a dlaczego popełniłem błąd niewybaczalny? No błąd niewybaczalny polega na tym, że niech się nikomu z was nie zdaje, że to, co macie, jest wam dane raz na zawsze. To dotyczy nie tylko żony albo męża, to dotyczy każdej rzeczy, którą macie w życiu, również spraw duchowych naszego zboru i naszej społeczności. Apostoł mówi najsłuszniej w świecie, że kto mnie ma, że stoi, niech patrzy, aby nie upadł. Nie ma czegoś takiego, żeście coś dostali i to jest wiecznie wasze. Jeżeli tak myślicie, jesteście tacy sami jak ten sługa z przypowieści, który dostał jeden talent od swojego pana i żeby mu się ten talent nie zagubił, to go zawinął w chustkę i zakopał do ziemi. Nie. Musicie nad waszym, choćby najskromniejszym talentem pracować. W przełożeniu na sprawy kobieta i mężczyzna oznacza to, że zawsze musicie być atrakcyjni dla wybranki waszego serca i odwrotnie. Dziewczyna też zawsze musi starać się być tak atrakcyjna, żeby jej mąż, no nie powiem, żeby za nią świata nie widział, no bo to się tak nie da, ale przynajmniej, żeby uważał, że ma w domu dziewczynę atrakcyjniejszą niż te inne, z którymi przyjdzie się im spotykać. Nie może być czegoś takiego, że jak żeście się już pobrali, to możecie być absolutnie pewni wierności waszej wybranki, bo ona jest chrześcijanką i na pewno cudzołóstwo jej nie w głowie i że na pewno wam dochowa wierności małżeńskiej i wy już możecie robić ze sobą, co się wam żywnie podoba. Chodzić w domu w jakichś takich, powiedzmy, niespecjalnie eleganckich majtkach, zaniedbać higienę osobistą, odnosić się do żony w sposób gburowaty i niezbyt grzeczny, kompletnie zapomnieć o jej urodzinach i innych rodzinnych uroczystościach, o rocznicy ślubu, do której nie wiedzieć, czemu żony przywiązują taką wagę, no i tam takich innych rzeczach. Prezent bez powodu zawsze jest bardzo mile widziany. Musicie starać się cały czas utrzymywać to, coście już zdobyli. Prawda? Jeżeli tego nie zrobicie, no to wasza wybranka będzie musiała odrobić trudną pracę, to znaczy trzymać w cuglach swoje poczucie, bo ja wiem, jakiegoś, nie chcę nazwać piękna, może jakiejś przyzwoitości i cały czas upatrywać w tym niechlujnym mężczyźnie, który kiedyś był atrakcyjnym młodym człowiekiem, swojego towarzysza życia. Pewnie chciałaby być mężczyzną, który wiadomo, że się starzeje, często roztyje, co jest nieodłącznym atrybutem żonatych mężczyzn. Na szczęście coraz więcej młodych ludzi o to również dba. No to żona się liczy z tym, że mężowi się tam zaokrągli tu i ówdzie, że będzie miał siwe włosy, że potem zaczną wypadać zęby i tak dalej, że charakter uczyni się przykry, jak to z wiekiem, ale jeżeli on się będzie starał, żeby zachować cały czas swoją, mówią o tej zewnętrznej, fizycznej atrakcyjności, będzie cały czas dbał o siebie i będzie się starał tą przyzwoitość zachować, to bardzo ułatwi jej zadanie. Ona wtedy nie będzie upatrywała w innych mężczyznach kogoś lepszego niż jej mąż własny. To w całej rozciągłości można przenieść również i na kobietę. Kobiety mają doskonałą wymówkę, że są bardzo zapracowane i że mają dzieci. Nie ma, nie ma, nie ma wymówki. O to po prostu trzeba dbać, to trzeba, o to się trzeba zawsze starać. Ale ponieważ większość osób siedzących tu na sali jeszcze nie postąpiła tak daleko na tej drodze, więc wracamy do początku. Musicie przeżyć przygodę i uratować damę, chłopcy. To jest taka recepta, która jest z pozoru świecka, ale historia biblijna, jednak przenosi ją na grunt religijny. Po raz kolejny mogę powtórzyć, nie znam lepszego biblijnego przykładu, jak można zaskarbić sobie względy dziewczyny. Trzeba ją uratować. Jeżeli macie, chłopcy, inne w tej kwestii zdanie, tudzież jeżeli dziewczyny uważają, że to, co zrobił Mojżesz, to jest jednak za mało i trzeba uczynić więcej, jestem otwarty na krytykę. Pole do dyskusji jest szeroko otwarte. Kto chce, może głos zabrać. Mężatki i zamężni również. Poważnie. Jeżeli ktoś z was uważa, że jest inaczej, że nie trzeba ratować damy i przeżyć przygody, niech powie. A ja jednak uważam, że nawet w takiej społeczności jak nasza, która duchem powinna się wznosić bardzo wysoko, to ta prosta reguła ma jednak swoje zastosowanie. I poglądu swojego jestem gotowy bronić. Nie ma na sali nikogo, kto by się ze mną nie zgodził? Niemożliwe.
Tylko mężczyzna jest.
No bo to mówimy. Ewo, ja zrozumiałem tę sentencję, wiesz, ja się nią posłużyłem tak też po trosze jako taki okrągły zwrot na otwarcie naszych wspólnych rozważań. Ale ja to odebrałem w taki sposób. Ta przygoda to już nie tyczy sfery tych stosunków damsko-męskich, no bo jeżeli mężczyzna ma uratować damę, no to co ma do zrobienia z kobietą już tutaj czyni. A to przeżyć przygodę to jest inna historia. To może nie dotyczy wszystkich w jednakowym też stopniu, ale generalnie mężczyźni są naturami twórczymi. Mężczyźni powinni coś zrobić. Dla jednego przygodą będzie faktycznie wybudowanie domu pomimo wszelkich przeciwności losu. Ktoś inny będzie chciał się zrealizować zawodowo i bo ja wiem co zrobić, założyć dobrze prosperującą firmę, która zapewni solidny byt rodzinie i to taką firmę, z której nie tylko rodzina, ale wszyscy potrzebujący żyją. Jak to jest napisane w Księdze Kaznodziei, że gdzie jest wielka majątność, tam jest wiele tych, którzy z niej jedzą, prawda? Więc mówią, zdobyty majątek można bardzo dobrze spożytkować na cel szlachetny i chwalebny. Może to być przygoda tego rodzaju, że ktoś chce, bo ja wiem, w życiu napisać książkę, ktoś chce podróżować. No takie różne tam, takie świeckie cele, no które jednak, jeżeli wpisać w życie człowieka, chrześcijanina szczerze oddanego Bogu, prawda? W żadnym razie nie stoją mu w poprzek tej wąskiej drogi, którą on sobie w życiu obrał, prawda? A dają mu poczucie tego, że no, życia nie przespał, tylko coś takiego zrobił, co jemu sprawiło satysfakcję, a bliźnim przyniosło pożytek. Ja miałem takie rzeczy. Moja przygoda tam no, nie jest wielka, ale udało mi się. Na przykład jeżeli chodzi, no, ja wtedy tego nie rozpatrywałem jako przygody, ale teraz jako człowiek, który większość życia już przeżył, jak się obejrzę za siebie, to na przykład, nie żebym się chwalił, ale w szpitalu, w którym pracuję, udało mi się rozkręcić takie rzeczy, których nie było, a teraz są. Nie żebym się chwalił, ale są dlatego, że chciałem koło tego pochodzić i na surowym korzeniu założyłem chemioterapię nowotworów, której przedtem nie było, a teraz jest w szpitalu. Jest placówka onkologiczna. Nie było, a jest. No więc na gruncie zawodowym miałem przygodę. Zakładałem coś nowego. Ponieważ to wymaga pewnego wysiłku, no była to praca w pewnym sensie pionierska. Wiecie, jak się robi coś nowego, taki niezaorany u gór, no to sprawia satysfakcję i to w pewnym sensie jest przygoda. To jeżeli chodzi o grunt zawodowy, no to nie wszedłem futartą do ścieżkę, którą inni przede mną tam wydeptali, tylko no, zrobiłem coś nowego. No jeszcze tam takich innych rzeczy by się trochę uzbierało. Przygodę też miałem. Kursy, które organizowałem dla dzieci i młodzieży, były dla mnie wielką przygodą. Z tego względu, że nigdy z dziećmi nie pracowałem, wydawało mi się, że nie mam do tego żadnego drygu, a tymczasem ta praca sprawiła mi wiele satysfakcji. Nie wiem, czy dzieciakom i młodzieży tak samo, ale miałem z tego bardzo dużo satysfakcji i ponawiązywałem bardzo bliskie znajomości, które okazały się być trwałe. Do tej pory z moimi współpracownikami z kursów mam kontakt. Nawet mnie tam prosili na śluby swoje, co było też bardzo przyjemne. No, miałem trochę przygód takich różnych. Jeżeli ktoś uważa, że przygodą będzie na przykład wejść na K2 albo na Everest, no to proszę bardzo, ja aż tak wielkich aspiracji nie miałem. No pewnie.
W ramach krytyki powiem, że się zgadzam. Takiego podziału ról między mężczyzną a kobietą, że chodzi, tak jak rozumiem, to było przygoda, że
jak rozumiem, chodzi o taką sytuację, że kiedy o jakąś tak sytuację, kiedy mężczyzna chce być podziwiany przez kobietę, a kobieta chce, żeby ktoś koło niej tak zabiegał. I jakby kiedy łączy się te dwa elementy, no to tak rozumiem tą przygodę. Tak chciałam gwoli wyjaśnienia, jak ja to.
Powiem ci, że to jest bardzo dobrze powiedziane. Czasami daje się te rzeczy w życiu razem złączyć, bo na przykład bywa tak, że dziewczyna, którą sobie chłopak upatrzy, faktycznie ma jakieś takie tarapaty, rozmaite trudności, z którymi sama nie potrafi sobie poradzić i jest w sytuacji dla niej bez wyjścia. A chłopak jej pomoże i ją z tego wyprowadzi, mimo że sam przy tym też nie licho oberwie i sam naraża się na rozmaite problemy. No, ryzykuje jakąś tam walkę, której wynik jest niepewny. I jeżeli mu się uda, no to on jest faktycznie jak rycerz, albo jak ten Mojżesz, prawda? Który zaryzykował walkę z pastuchami, ale uratował dziewczynę. A no, w życiu są takie sytuacje, no, trzeba się dobrze rozejrzeć i dobrze poszukać. Oczywiście to już zależy od okoliczności, bo są ludzie, którym tak się akurat w życiu wiedzie, że nie mają takich problemów przykrych i wtedy to powiedzenie no, nie ma aż takiego zastosowania. Ale jeżeli ma, no to... No ale to spodziewałem się oponenta, prawdę mówiąc, wiesz?
Krytyka może być zarówno pozytywna, jak i negatywna.
Tak, ale wiesz, jeżeli nie ma przeciwstawnego zdania, to nie ma dyskusji. Wiesz, o co mi chodzi, to nie ma dyskusji.
Można?
No pewnie, nawet trzeba.
Ja chcę tylko pobudzić rozmowę. No więc jeśli chodzi o to przeżywanie przygody, to jakby przeciwstawne stanowisko moje byłoby w tym, że słyszałem od mojego brata Piotrka, że często stosowanym chwytem, zwłaszcza przez mężczyzn, jest branie kobiety na tak zwane współczucie. No i wtedy nie potrzebna żadna przygoda, wystarczy zrobić smutną minę. Tak na litość.
Sądzą, że dziewczyny powinny odpowiedzieć na tak sformułowane pytanie. Ewa, ty nie należysz do najmłodszych w tym gronie, więc ośmielisz te najmłodsze dziewczyny. To dajcie jej Ewie mikrofon, niech Ewa coś powie. Żeby ten temat pociągnąć dalej, przeważnie w życiu się jednak tak układa, że w związku dwojga ludzi zawsze pojawiają się jakieś trudności. Część tych trudności nie wynika z nieporozumień pomiędzy dziewczyną i chłopakiem, czy potem między mężem i żoną, tylko jest powodowana przez osoby postronne. Niekoniecznie mam na myśli teściową, czy teścia. No, ale niekoniecznie akurat te osoby mam na myśli. Ale no bywa tak, że młoda para natrafia na przeciwności losu. I wtedy no, powinnością mężczyzny jest, żeby stanął w obronie tej swojej wybranej. No i tutaj to, że mężczyzna powinien uratować damę, to też się mieści. To można rozciągnąć na to właśnie. W sytuacjach konfliktu nadchodzącego z zewnątrz, kiedy coś zagraża waszemu związkowi, no to jest waszą powinnością, chłopcy, żebyście stanęli w obronie waszej dziewczyny czy waszej żony. To nie może być tak, że ktoś z zewnątrz będzie wyrządzał jej krzywdę. To jest szczególnie trudne w sytuacji, w której wy zgadzacie się doskonale i upatrujecie swoją przyszłość ze sobą i w zasadzie nic nie stoi na przeszkodzie, abyście waszą znajomość zakończyli związkiem małżeńskim i stali się regularnym małżeństwem w świetle naszego obyczaju i w świetle państwowego prawa. Ale najtrudniejsze są sytuacje, w której wy chcecie być razem, prawda? I generalnie nikt nie ma nic przeciwko temu. Na gruncie wyznaniowym też wszystko jest w najlepszym porządku, natomiast obiekcje rozmaitego rodzaju płyną ze strony waszych rodziców. To wtedy stajecie przed trudnym wyborem, no bo trzeba się sprzeciwić osobom, które do tej pory były wam najbliższe i wobec których czujecie się jednak być zobowiązani do oddania nie tylko szacunku, ale w pewnym sensie do jakiegoś tam też posłuszeństwa czy uległości. No i to jest najtrudniejsza sytuacja, przed którą może być młoda para postawiona, ale mam mówić do młodych, nie do rodziców, więc nie będę rodzicom radził. No was ostrzegam, że przed takimi sytuacjami możecie być w życiu postawieni. Ja słyszałem o takich przypadkach nawet w naszej społeczności wyznaniowej i to nie jest to spowodowane tym, że rodzice żyją zrozumiałe skądinąd obawy, że chłopak czy dziewczyna, którzy przyprowadzają do domu kogoś spoza naszej społeczności wyznaniowej, biorą na siebie dodatkowe obciążenie i wynik jest niepewny. Nie, jedna od badaczy, druga od badaczy, tylko rodzice coś tam mają przeciwko i zaczynają wbijać klin pomiędzy tych młodych, no to jest to dla młodych trudna sytuacja, prawda? Generalnie, jakbym miał wyrokować w ciemno, to uważam, że chłopak nie powinien bez dania racji ustąpić i w takiej sytuacji, jeżeli chłopak podporządkuje się woli rodziców tylko dlatego, że rodzice mu tak powiedzieli, bez rozważenia, czy rodzice rzeczywiście mają rację, czy nie, chłopak okazuje w takiej sytuacji brak charakteru, z punktu widzenia jego dziewczyny, zatrważający brak charakteru, no bo jeżeli zaraz na początku znajomości, kiedy tam jeszcze o jakiejś miłości można mówić, cieplejszych uczuciach, to kiepsko, jeżeli on taki brak charakteru okazuje, co będzie później, kiedy miłość wygaśnie. Prawda? Dlatego mówią, chłopak tego okazuje zatrważający brak charakteru. A to są bardzo trudne sytuacje. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, jeżeli ktoś jest przeciwnego zdania, niech powie. Ale mówię, to jest sytuacja trudna, jest to jedno z największych obciążeń, które rodzice mogą włożyć na plecy swoim dzieciom. Jeżeli chłopak przyprowadza do domu dziewczynę, albo dziewczyna przyprowadza do domu chłopaka i wszystko w zasadzie zmierza ku temu, żeby było dobrze, ale rodzicom się ten wybraniec czy wybranka nie podoba i mówią nie. Bardzo trudna sytuacja. Bardzo trudna sytuacja. Sytuacja, w której, prawdę mówiąc, mało kto wychodzi cało, zawsze są pokieroszowana jedna lub druga strona, a bywa, że kończy się to no, długotrwałym konfliktem między rodzicami i dziećmi. Jeżeli ktoś jest innego zdania, niech powie, będziemy się spierali na rozmaite argumenty. No pewnie.
No chciałbym inną stronę poruszyć. To wydaje mi się, że dla kobiety ważne jest, żeby mężczyzna nie był nijaki. Czy mam takie wrażenie, że w ogóle mamy taką, jako chrześcijanie mamy tendencję do wychowywania młodego pokolenia trochę takiego niewierzącego w swoje możliwości i raczej uczymy ludzi, że trzeba tak się schować gdzieś w kącie i siedzieć w cieniu i nic nie mówić właśnie. I mam wrażenie, że to jest to, co kobietom najbardziej odbiera ochotę do kontaktu z mężczyzną. Jeżeli widzi, że mężczyzna nie wyróżnia się spośród innych i jakby tak spojrzała, to widzi całą masę i kilka swoich koleżanek wśród tej całej masy. I myślę sobie, że to nie powiem ciemną masę, ale generalnie mężczyzna nie. Chodzi mi o to, że myślę, że nie dam reguły na to, co każdej z nas się podoba, bo każda ma inne te cechy, ale wydaje mi się, że to musi być człowiek, który się wyróżnia spośród całej reszty ludzi. I nie powiem, że to musi być energia albo jakaś tendencja do przewodzenia. Absolutnie nie. Może to być intelekt nieprzeciętny, może to być sympatia ogromna i umiejętność zaopiekowania się kobietą, ale w każdym razie wyróżnianie się spośród reszty.
Generalnie to się wpisuje w to, co powiedziałem na początku, prawda, że mężczyźnie zaimponuje, że dziewczynie zaimponuje chłopak, który potrafi przeżyć przygodę i uratować damę, bo się czymś wyróżnia, prawda? Ja się z tobą całkowicie zgadzam. W szpitalu, gdzie pracuję, wszystkie dziewczyny mówią, że wyróżniam się, bo mam najładniejsze wąsy w całym szpitalu. Zawsze nie jest przyjemnie, kiedy to mówią. Mówiąc teraz zupełnie serio. Nie należy mylić pokory z brakiem charakteru. Mojżesz, wracamy do niego, to właśnie Mojżesz nazwany jest w Biblii najbardziej pokornym człowiekiem ze wszystkich, którzy żyli na ziemi. Jeżeli ktoś nie wierzy, to podam werset, gdzie to jest napisane. To o Mojżeszu jest powiedziane. Mimo to Mojżesz podejmuje bardzo odważne i bardzo ryzykowne decyzje i potrafi się kłócić z Panem Bogiem. To też jest w Biblii wyraźnie napisane, prawda? Mojżeszowi nie można odmówić braku charakteru, Mojżeszowi nie można odmówić też wiary we własne siły. Mojżesz zdecydowanie wyróżnia się z tego tłumu Izraelitów, którzy na pustyni płaczą, że muszą jeść codziennie mannę, że w Egipcie to jest zatrważające, że w Egipcie to mówią, myśmy siadali nad garncami mięsa i wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie darmo. Darmo. To mówią robotnicy pańszczyźniani, których przymuszano siłą do wyrobu cegieł i których dzieci topiono w Nilu. Mówią, że w Egipcie siadaliśmy nad garncami pełnymi mięsa i wspominamy ryby, które jedliśmy w Egipcie darmo. Mojżesz zdecydowanie wyróżnia się z tego faktycznie szarego tłumu niewolników, ludzi o duszach niewolników, którzy nie przestali być niewolnikami, mimo że wyszli z Egiptu. Nic dziwnego, że musieli wymrzeć na pustyni. Faktycznie, no, mężczyzna powinien się wyróżnić czymś, żeby zaimponować swojej wybrance. Słucham cię, Tomku. Ty Tomku, tak. To jest tutaj drugi, tam żółty. Jeżeli jest sprawny, to niesprawny.
Tak. Pociągnąć temat. Być może zaoponować. Może moją żonę trzeba było zapytać, czym zaimponowałem, ale tak sobie przysłuchując się i analizując jakby swoje ostatnie lata, powiem szczerze, że nie pamiętam, czymkolwiek miałbym uratować swoją damę bądź przeżyć przygodę. Jakoś chyba nic takiego nadzwyczajnego się nie stało. Ja myślę, że... Ale to chyba właśnie mówię, że mogło się trzeba by zapytać. Ja powiem tak, że nie myślę, żeby takim wyznacznikiem było właśnie uratować damę czy przeżyć przygodę. Myślę, że trzeba być po prostu sobą. W każdym tam aspekcie swojego życia, nie mówiąc tylko o relacjach damsko-męskich, ale ogólnie, wszędzie, gdziesiekolwiek jest, czy jest to się w szkole, w pracy, czy w różnych sytuacjach życiowych trudnych, po prostu trzeba być sobą. Jeżeli określam się jako chrześcijanin, to mam się zachowywać po prostu jako chrześcijanin, czyli muszę mieć rozeznanie, co jest dobre, co jest złe, umieć się określić, że ta dany czyn, czy dane moje postępowanie jest moje złe bądź dobre. I to właśnie to jest to może co Iwonka mówiła, że po prostu być określonym, nie takim nijakim, tylko po prostu mieć swoje zdanie. I tylko najważniejsze, że mieć swoje zdanie oparte na Piśmie Świętym. Nie po prostu, że o ja mam takie zdanie, bo tak zostałem wychowany albo tak słyszałem w szkole. Tylko po prostu, jeżeli muszę mieć umiejętność powiedzenia tak, tak, bądź nie, nie, jeżeli jakaś tam sytuacja mnie spotyka. Czy uratowałem damę, nie wiem. Myślę, że przygoda zaczyna się z pierwszym dniem małżeństwa. Wtedy jest wspólna przygoda.
Tomku, postaram ci się, nie sądzę, żebyśmy oboje byli tu w opozycji, postaram ci się odpowiedzieć na to pytanie. Odwołam się do lektury szkolnej, która mam nadzieję większości z was będzie znana. Kto z was czytał Noce i Dnie? Mizernie. A film kto widział? Nie, niewiele lepiej. No trudno. Najłatwiej będzie to zrozumieć tym, którzy czytali książkę i widzieli film. Dla nieznających sprawy powiem tak. Jest dziewczyna, która odebrała bardzo staranne wykształcenie i ładna, tylko że więcej niż niezamożna. Matka miała tyle pieniędzy, żeby wykształcić dwie siostry i syna, ale majątku żadnego. Dziewczyna jest bardzo egzaltowana, wychowana w tej epoce romantyzmu, w kulcie dla powstańców styczniowych, którzy walczyli o Polskę i kręci się koło niej taki młodzieniec szlacheckiego pochodzenia, pan Józef Toliboski, który ma wąsy tak ładnie podkręcone, brodą starannie przystrzyżoną w kwadrat i grał go Karol Strasburger, gdy był młody. Więc taki przystojny mężczyzna. Ten, co nenufal, ten to lilie wodne zbierał w stawie w białym garniturze. Nie? No, przygoda. Biegli łąką, całe grono młodzieży zatrzymują się nad stawem, bo im drogę zagrodził i cały zasłany liliami wodnymi. A on jak był w białym garniturze, tak wlazł w tę wodę, nazrywał takie naręcze, na klęczkach, takie naręcze nenufarów. Dziewczynom się bardzo podobała ta scena, mnie nie. Ale wiecie, ta broda starannie przystrzyżona, te wąsy. I jest takie przyjęcie w salonie i pan Józef Toliboski gra etiudę rewolucyjną Chopina na fortepianie. Ten fortepian aż grzmi. A matka mówi do tej panny Basi: Basiu, to twoje ulubione preludium rewolucyjne. No i wydaje się, że to będzie para, ale nagle grucha wiadomość, że pan Józef Toliboski zaręczył się ze starszą od siebie i brzydką, ale bardzo bogatą panną. I pani Barbara wychodzi za mąż za jednego tylko, który się nawinął, taki bogumił niechcic. Twarz taka okrągła, jakby patelnia, broda niestrzyżona, człowiek bez wykształcenia. Jak był kilkunastoletnim chłopcem, to faktycznie walczył w powstaniu styczniowym i nawet ma ranę, ale nikomu o tym nie chce opowiadać. Jest kapitalna scena, jak znowu grają w salonie tę etiudę rewolucyjną Chopina i grzmi ten fortepian. I wszyscy tacy, te oczy takie wpatrzone, powstanie, bohaterowie. A tylko jeden walczył, ten niechcic. I pani Barbara, wtedy jeszcze jego narzeczona, więc panna Barbara mówi: a wy też graliście tam i śpiewaliście takie pieśni? A ten niechcic, jakby go ktoś ze snu obudził, mówi: nie, nie. Inny świat, nie? Ale on walczył. Podniesiono go ciężko rannego z pobojowiska. No i on się z nią żeni, ona go nie kocha, on ją kocha bardzo, on za nią świata nie widzi, ona go dręczy przez całe życie, ale jak przeżyją większość tego życia i są ludźmi starymi i ona ma dorosłą córkę, to się zdarzyło, że ich dawna domowa nauczycielka odebrała sobie życie. Dla nich to jest taki wstrząs, ta wiadomość, no bo to była ich domowa nauczycielka, mieszkała u nich w domu i uczyła dzieci. I dorosła córka tej pani Barbary mówi, że ona sobie nie wyobraża, że przecież życie jest tak barwne, tyle Pan Bóg ludziom daje, że jak można dopuścić się samobójstwa. A pani Barbara poważna mina i mówi: dziecko, bywają w życiu takie chwile, że jak się ktoś nie znajdzie, to urywa. A kamera przejeżdża z tych rozmawiających kobiet przez otwarte drzwi, za biurkiem siedzi Bogumił i wypełnia ksiągi gospodarskie. Przeżył przygodę i uratował Danę. Prawda? Mimo że jego przygoda, nie mówię o powstaniu styczniowym, tylko mówię o jego małżeństwie z panną z tą panią Barbarą. Mimo że to było dla niego trudne małżeństwo, ale to była przygoda jego życia, bo on ją kochał, no i on ją uratował, nie? To kapitalnie jest w filmie pokazane. Kamera przejeżdża z rozmawiających kobiet na zajętego księgami gospodarskimi Bogumiła. Bywają takie chwile, córko, że jak się nie znajdzie ktoś, kto poda rękę, to... Więc Tomku, sądzę, że nie musisz się martwić. Być może właśnie twoja przygoda zaczęła się z pierwszym dniem waszego małżeństwa, albo raczej z pierwszym dniem waszej bardziej zażyłej znajomości. Prawda? Natomiast czy uratowałeś damę, no to nie ty możesz powiedzieć. Dama, którą uratowałeś, może się do tego przyznać. Nie wiem, czy zechce dzisiaj. Może przyzna to po latach. Tego wam szczerze życzę. Tomek się sprzeciwił, ale bardzo nieśmiało. Coś nie macie wigoru w sobie, chłopaki? to może zaczniemy z innej beczki. Nasza społeczność wyznaniowa, o tym boję się, że teraz powiecie, że nudzą, bo o tym już mówiłem publicznie wiele razy. Nasza społeczność wyznaniowa, jeżeli chodzi o to wzajemne poznanie się dziewczyn i chłopaków, ma jedną wadę. Ludzie, młodzi ludzie przeważnie poznają się w szkole, potem na studiach, potem w pracy i to są okoliczności, kiedy przebywają ze sobą na co dzień. Jeżeli z kimś pracujesz w jednym gabinecie, biurko stoi jedno obok drugiego, w jednej firmie, wasze stanowiska pracy są zaraz obok, albo przez kilka lat uczęszczacie razem na zajęcia, ale to w pracy jest jeszcze bardziej jaskrawe. No nie ma mowy, żebyście się ustrzegli od jakichś problemów, bo to niesprawiedliwy szef tam ukaże jakiegoś pracownika, albo przełożeni wydadzą takie polecenia do wykonania, których się jako żywo nie da wykonać, a zrobić to trzeba. No zwyczajna rzecz w pracy, kto pracuje, ten wie. No albo jak to na studiach, no ktoś tam zawali zajęcia, ma tam tyły jakieś, no różnie bywa. To ludzie się poznają, bo jeden wtedy wie, co drugi potrafi. Możesz się maskować przez tydzień, przez miesiąc, no niechby przez rok. Ale generalnie jest trudno. Jeżeli przebywacie razem ze sobą na co dzień, to dochodzi do sytuacji konfliktowych, a konflikt obnaża prawdziwą naturę człowieka. Bo jeżeli macie tylko siedzieć obok siebie i prawić sobie czułe słówka, to bardzo łatwo jest pokazać się od dobrej strony. I my po trosze w naszej społeczności jesteśmy właśnie w takiej sytuacji. Rzadko przebywamy ze sobą na co dzień. Natomiast spotykamy się regularnie na nabożeństwach. Na nabożeństwach wszystko jest odświętnie. Chłopak z filmu, pokazanego przed obiadem, sprawia wrażenie bardzo zaangażowanego, nieco egzaltowanego chrześcijanina, no ale no, nic mu zarzucić, prawda? W krawat się ubrał, przyprowadził żonę i dzieci, wyśpiewuje z zamkniętymi oczami w uniesieniu ducha, z wszystkimi się wita z uśmiechem, żona też uśmiechnięta, zadowolona, dzieci ze złożonymi ramionami się modlą, no dobry ojciec rodziny, prawda? My możemy bardzo łatwo włożyć taką maskę na naszych nabożeństwach, no bo to jest niedziela. Natomiast na co dzień bywa różnie. Nikomu nie radzę, bo to wcale nie jest dobre rozwiązanie, żeby zamieszkali ze sobą pod jednym dachem i tą drogą dochodzili do tego, jacy są naprawdę. No ale mamy problem. Organizuje się już od lat te kursy dla młodzieży. Tam się można poznać bliżej, bo tam też dochodzi do sytuacji, gdzie może się ujawnić prawdziwa natura człowieka. No bo tam warunki są bardziej polowe, bo od czasu do czasu ktoś coś zawali, czasem trzeba coś wspólnie zrobić, jeden musi wynałożyć więcej pracy niż drugi, więc mu się dzieje krzywda, są też jakieś konflikty, jakieś spory, jakieś kłótnie. Tam już bardziej można poznać człowieka, ale to są raptem 2 tygodnie w roku, no niechby 4. Jak to ktoś na 2 czy 3 razy na kurs pojedzie, to już jest bardzo dużo. No to i tak jest niewiele. Adam Kozak, powtarzam to też po raz kolejny, więc pewnie wiecie. Adam Kozak, który był szefem kursu, na którym się nawróciłem, mimo że sam kawaler, jak żeśmy go kiedyś o to zagadnęli, to on nam poradził, mówi tak, chłopcy, najlepiej wybierzcie się w podróż z dziewczyną. Wybierzcie się w podróż z dziewczyną, bo jeżeli będziecie razem podróżowali, to... No trzeba kupić jakieś bilety, to jeszcze było za komunistów, no to kolejki do tych kas, te pociągi zatłoczone jeździły, no trzeba jakoś zdobyć miejsce, upakować ten bagaż, koło tego się zakrzątnąć, tamtego, jakiś kwaterunek, no to taka podróż nastręcza pewne problemy. Wystarczy, żeby to był wspólny wyjazd na konwencję na drugi koniec Polski, prawda? Już można poznać prawdziwą naturę człowieka i to jeden poznaje drugiego. Dziewczyna pozna, czy chłopak jest zaradny i czy jest opiekuńczy. Czy on umie się zakrzątnąć właśnie koło tego biletu, koło wolnego miejsca, czy ciężką torbę on poniesie i swoją i jej, prawda? Czy ta żona będzie musiała swoje targać? No i tam takie inne sprawy. Chłopak... A on ją pozna po takich sprawach, czy nie grymasi, czy nie grymasi, nie, czy nie grymasi, a bo pociąg brudny, bo przedział ciasny, a czemu nie pierwsza klasa, a to tamto, a o wamto, a w tej restauracji kolejowej, tej dworcowej restauracji, cośmy poszli na obiad, to jedzenie było niesmaczne, nie mogłeś się wystarać o coś innego, a w ogóle nuda i tyle, prawda? Albo na przykład... Wybrali się, no takie no, kryzysowe sytuacje, ale to są nieraz drobiazgi. Albo na przykład chłopak ma samochód i ją tam gdzieś wiezie, a dziewczyna nie zabrała na drogę kanapek. No pół biedy w dzisiejszych czasach, jest pełno stacji benzynowych, na których można dobrze wieźć, jakieś przydrożne motele, jakieś zajazdy, jest ich pełno w Polsce i dobre są. Ale chłopakowi byłoby przyjemnie, jakby ona coś tam rozpakowała i mówi, a może byś coś zjadł. Historia z mojego życia. Zaczynamy chodzić z moją obecną żoną I piękna jesień, październik. Zaproponowałem jej wycieczkę, znaczy, czy ona sama to zaproponowała, żebyśmy pojechali po pracy do Krzeszowic, do jej rodzinnego, no nie pamiętam, jakie to teraz znaczenie. Mówi, jedźmy do Krzeszowic, do parku. Oczywiście to nie jest podróż, którą mam na myśli, bo do Krzeszowic się jedzie kwadrans drogi od Chrzanowa samochodem. Ale zamurowało mnie, jak wsiadła do samochodu. Miała ze sobą wiklinowy koszyk, wyłożony kremową serwetą z pomarańcowym brzeszkiem. W środku była butelka jakiegoś soku, dwa szklane pucharki, jeszcze jakieś jedzenie do tego, koszyk piknikowy. Tak ustrojony, że po prostu super. Dzisiaj by pewnie tak już nie zrobiła. No ale wiecie. Ale wiecie, jak chłopak chodzi z dziewczyną, a dziewczyna z chłopakiem, to jest polowanie. To jest polowanie. Prawda? No to wiecie, trzeba umieć zamęcić i ustrzelić. Nie? Więc taka wspólna podróż, to naprawdę działa w dwie strony. To działa w dwie strony. Jeden pozna drugiego. Dziewczyna pozna chłopaka, czy jest zaradny i umie się zakrzątnąć koło tego, co potrzeba do powszedniego życia, a chłopak pozna to, czy dziewczyna nie jest grymaśna, nie jest nadmiernie wymagająca i czy jest dobra do gospodarstwa. Jak kanapki weźmie i coś do picia i pomyśli nie tylko o sobie, ale też i o nim, no to ona będzie dobra gospodyni, bo o żołądku myśli. Wiecie, to jest drobiazg, aż głupio o tym mówić na sali, gdzie odbywają się nabożeństwa, prawda? No ale są faktycznie ludzie, którzy no, nie bardzo łapią, o co tu chodzi, którym trzeba pewne rzeczy palcem pokazać. No a wiecie, jak przychodzimy na nabożeństwo, no to wszyscy są starannie ubrani, wszyscy są dla siebie mili, bo się tego od nich wymaga i tam nikt od nikogo nie oczekuje, żeby nosił ze sobą kanapki, czy żeby umiał zakrzątnąć się, żeby wystarać się w zatłoczonym pociągu o wolne miejsce, czy tym bardziej naprawić popsuty samochód. Oczekuje się tylko tego, żeby każdy się zachowywał grzecznie, miło i dobrze dla innych i żeby umiał okrągłymi słowami ładnie wyrazić myśl i wykazać się biblijną znajomością. Ja rozumiem, że to brzmi krytycznie wobec naszej społeczności, ale ja nie chcę krytykować naszego obyczaju. Na nabożeństwach rzeczywiście powinno tak być, ale to nie są okoliczności, gdzie możecie poznać prawdziwą naturę drugiego człowieka. Bo to jest ta pozłotka po wierzchu. A jak jest w środku? No musicie przez tę złotą lufinę zajrzeć. No. Ja tego nie powiedziałem, nie. Ja tego nie powiedziałem, ale musicie zobaczyć, co się pod tą złotą łupiną ukrywa, prawda? Może faktycznie jest orzech kokosowy, a może jest to nie najświeższe jabłko. Słucham cię, Lutek.
Może coś kontra temu, co mówiłeś, że tutaj mężczyzna musi zdobyć i tak dalej, zaimponować. Ja ze swojej
Przepraszam, takiej... przerwam. To, tak. Że zaimponować, to powiedziała Iwonka. Ja powiedziałem, że ma uratować.
Uratować. No, a ja z kolei mam takie obserwacje, że kobieta potrafi zrobić z chłopca mężczyznę często, nie? Że ona ma motywację do działania. I w takich małżeństwach, które ja obserwuję, uważam za takie udane małżeństwa, to jest właśnie to, że ona go motywuje, że on chce coś zrobić, że on chce się pokazać i tak dalej. To jest także tutaj jest takie właśnie druga strona medalu, bym powiedział. Także no na razie może tyle.
Lutek, odkąd cię znam, zawsze cię uważałem, że jesteś bardzo rozumny, tylko małomówny. Ale Lutek ma rację. Lutek ma rację. Dziewczyna daje dla chłopaka taki bodziec, żeby faktycznie no, na jakiś wyższy poziom się wzniósł, prawda? Tak, może z chłopaka zrobić mężczyzną. To jest prawda. To jest prawda.
Jacyś ludzie, którzy do czegoś doszli, to właśnie tak jak z moich obserwacji widać, że mieli właśnie wybitne żony, nie? I one ich motywowały w jakiś sposób do działania. Czy nawet w historii, tak jak Napoleon miał Józefinę, która go motywowała do działania, chociaż tam różnie to było z tym, ale miał motywację, nie? Miał motywację, bo chciał zaimponować właśnie swojej kobiecie właśnie. Także tutaj jest takie.
Moja familia, o której pisałaś niedawno, też miała żonę, która wysuwała tak na front polityki amerykańskiej, pomagała mu w przemówieniu, dbała o jego wizerunek. I ja.
Ale wiecie, jakby iść tropem tej myśli, ja nie powinienem radzić dziewczynom, no bo ja nie siedzę w waszych głowach, ale to jest taka prawda. Jeżeli chcecie osiągnąć coś od waszych chłopców, a potem od waszych mężów, to nie jest dobrą drogą wymuszanie tego w jakikolwiek sposób, działanie na siłę. To przeważnie daje skutek odwrotny od zamierzonego. Natomiast jeżeli pokażecie tę bezradną kobiecą stronę waszej natury, że wy sobie naprawdę nie potraficie same poradzić i byłybyście szczęśliwe, gdyby wasz chłopak albo wasz mąż was uratował, no to faktycznie dajecie mu okazję tego, żeby on był rycerzem i uratował damę. Prawda? I tym sposobem wy macie to, czego chciałyście, a on ma satysfakcję, że mógł czegoś nie zrobić, bo myślał, że nie zrobi, a jednak zrobił, nie? No, Dawid, nie ma się z czego śmiać, to naprawdę dodaje energii. Sam wiesz dobrze, że jeżeli brałeś się za jakąś rzecz trudną, no studiowałeś, to wiesz przecież, prawda? Potem zacząłeś pracę, to też wiesz. Jeżeli się brałeś za rzecz trudną, której wynik był niepewny, a ci się udało, a spodziewałeś się, że może być źle, to dodaje skrzydeł, prawda? To następny szczebel jest już prostszy do pokonania, prawda? To dodaje energii. Dodaje energii. Zwycięstwo uskrzydla człowieka. Bardzo proszę, Emilia.
Cały czas myślę o tym i zastanawiam się, na ile ta teza jest słuszna. To znaczy, pod różnymi kątami na to patrzę. Bo ja mam wrażenie, że w naszym związku, moim Krzyśka, było tak, że Krzysiek mnie uratował, to była poważna sytuacja. I powiem szczerze, że wolałabym, żeby tego nie było, żeby nie musiał mnie ratować i żeby nie musiał, wolałabym nie być tą damą po presji. I nie wiem, czy gdyby zwróciłam na niego uwagę, czy dlatego, że nie wiem, zrobił coś szczególnego. Po prostu w naszym przypadku to naprawdę był przypadek, może powiem, bo tak śmieszne jest. Na konwencji w Białogardzie ściągnąłam okulary na jednym z wykładów, byłam bardzo zmęczona i patrzyłam przed siebie, a że on akurat siedział naprzeciwko mnie, no to patrzyłam po prostu na niego, nie wiedząc w ogóle, że na niego patrzę. I on doszedł do wniosku, że jestem nim bardzo zainteresowana. No więc pod tym kątem, no tak się wszystko zaczęło, no i potem... My chyba przez wszystkie etapy przeszliśmy, łącznie z tym, że był kompletny brak akceptacji Krzyśka ze strony moich rodziców. Teraz jest wręcz przeciwnie, bo mam wrażenie, czasami nawet jestem zazdrosna o to, jak oni podchodzą do niego. Mam wrażenie, że zyskam bardzo ich sympatię. Etapy tego całego ratowania, no to były bardzo ciężkie momenty w naszym życiu, zarówno moim, jak i Krzyśka życiu. No, gdyby nie on, to pewnie bym nie żyła, ale to już myślę, że dlatego wolałabym, żeby, nie chciałabym, żeby dziewczyny myślały, że muszą udawać jakieś bezbrony albo udawać się w kłopoty, tylko po to, żeby było trzeba je ratować. Mam wrażenie, że faceci potrafią znacznie więcej pokazać i udowodnić, że są warci, nawet samą rozmową, mówienie o swoim wnętrzu, co czują. I na tej podstawie, jak gdyby mam wrażenie, tworzy się jakiś taki trwały, dobry związek. A myślę, teraz to nie jest łatwe, bo nie jest to trudne, bo i są telefony, SMS-y, internet, więc jakoś to wszystko się tak układa. A prawda jest taka, że dopiero są momenty w życiu, kiedy tego drugiego partnera poznajemy faktycznie, jaki on jest. No i ja myślę, że takim, oprócz tego, co się wydarzyło między mną i Krzyśkiem, ja widziałam, tak dziwnie się zdarzyło, w podróży poślubnej wyszliśmy z Krzysiem na szlak, na samym szczycie góry okazało się, że mam lęk przestrzeni, że kompletnie nie radzę sobie w ogóle i lęk przestrzeni, i lęk wysokości, i drogę, którą powinniśmy schodzić 3 godziny do Morskiego Oka, schodziliśmy chyba, nie wiem, może 7. W każdym razie, jak schodziliśmy do schroniska, było już ciemno, nic nie, ja nie widziałam nic, ale Krzysiek całą drogę, po prostu kamień po kamieniu, mówił mi, gdzie mam postawić nogę, jak mam postawić nogę. To było cały czas informacje typu uważaj, ten kamień się rusza, uważaj, tamten się nie rusza. Na początku jeszcze przy świetle komórki, taki bardzo, bardzo słabym, potem komórki się rozładowały, więc już nic nie widzieliśmy, ale byliśmy tak przestraszeni. Znaczy, ta przygoda dała mi tyle do myślenia, że wiem, że na Krzyśku mogę na nim zawsze polegać, bez względu na to, co się stanie. Chociaż szczerze mówiąc, myślę, że no nie wiem, czy każde małżeństwo musi przeżyć coś takiego. Może nie, może by nie życzyłabym tego raczej. Myślę, że są lepsze sposoby, żeby się przekonać, jaki ten partner jest.
Schodziliście z Rysów czy z Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem? Schodziliście z Rysów czy z Mięguszowieckiej Przełęczy pod Chłopkiem?
Z Doliny Pięciu Stawów przychodziliśmy na Morskie Oko.
Emilio, wasz przypadek pokazuje, że historia opisana przez Dąbrowską w Nocach i Dniach to nie jest historia tylko wymyślona, że takie rzeczy naprawdę zdarzają się w życiu. I pewnie... Proszę pan wyłączyć telefon. Twój przypadek pokazuje, wasz przypadek pokazuje, że historia opisana w Nocach i Dniach to nie jest historia tylko zmyślona, że takie rzeczy naprawdę mogą się przytrafić w życiu. A jeżeli się przytrafią, no to prawdę mówiąc trudno się nad tym zastanawiać. Po prostu tak się stało. No co jesteś w stanie zrobić, skoro się to już stało, prawda? Możesz Panu Bogu dziękować, że postawił Krzysztofa na Twojej drodze. Zwłaszcza, że okoliczności, w których zaczęliście chodzić ze sobą, jak sama mówisz, były cokolwiek przypadkowe. Ale no takie okoliczności mogą się zdarzyć, prawda? W pewnym sensie jest to próba charakteru dla samego chłopaka. Bo jeżeli, no wiadomo, jak zaczynacie chodzić ze sobą, to na początku znajomości jeden nie wie wszystkiego o drugim, a takie sprawy, które teraz przed nami wyznałaś, to są przeważnie rzeczy, które każdy dość głęboko tam chowa, prawda? Nikt nie lubi się obnosić ze swoimi cierpieniami. Więc jeżeli Krzysztofa to nie odstręczyło, to on w tym momencie okazał siłą charakteru, nieprawdaż? Więc chłopcy, jest to dla was jakaś taka próba, żebyście nie byli jak ten lichy koń, co się zatrzymuje przed każdą przeszkodą, ale spróbujcie jednak przez nią przeskoczyć, bo warto. To jest to, co mówił Lutek, że dziewczyna jest jednak dla chłopaka pewnym wyzwaniem i jeżeli chłopak pokonuje to wyzwanie, to ma okazję stać się mężczyzną. Krzysztof wie o tym wszystkim?
Mówiliście, że pojedzie zaraz na tarczowy,
ale nie mówicie. Krzyska nie ma, nie wiem, czy... Wie w sensie, że nie powiedziałam, że będę mówić, czy...
Nie, czy wie o tym wszystkim, że on cię tak uratował?
Tak, jak najbardziej. To była dla niego naprawdę okazał taki charakter, że... No, bo było to dla niego bardzo, bardzo, bardzo ciężkie.
No to okazał chłopak naprawdę siłą charakteru. Pozostało pół godziny. Naprawdę nie ma nikogo, kto by się sprzeciwił albo
do mnie. Może jeszcze tam proszę kilka mówić. Słów powiem. Co mi się wydaje ważne w takich relacjach męsko-damskich, to, a nie tylko męsko-damskich, w sensie takim, że jest jakaś wspólnota ducha między dwojgiem ludzi. To znaczy, że nawet taki prosty przykład, że idę do przodu, a druga osoba mówi w tym momencie nie, stoję, nie? Więc jest jakoś takie jak gdyby pewne takie duchowe zrozumienie. To jest bardzo istotne, żeby jakiś tam związek się udał, wydaje mi się, żeby to właśnie jak gdyby czuć wzajemnie. Podobnym zdaniem w pewnych sprawach i to takie zdanie, które bez słów wynika nawet często, bez nie trzeba dyskutować, ale wie się, że tak trzeba zrobić, nie? I to jest takie, tak sobie myślę, że gdyby mi przyszło kiedykolwiek coś tam wybierać, to tym bym się zawsze kierował, a nie jakimiś tam innymi rzeczami, tylko właśnie tym, że jest jakaś wspólnota duchowa. To daje jakiś tam spokój i dobre odczucia.
Dziękuję. Przejdziemy więc do tego, co mimo że poruszone chyba na ostatku, wcale nie jest najmniej ważne w tym, o czym mówimy. Tak, tak.
Tak a propos przygód, to mi się teraz, już też w związku jesteśmy tam z 11 lat i tak kiedyś to sobie myślałem, tak właśnie tu będzie mówić, że tam przygodą to jest na przykład, że byliśmy w jakimś takim miejscu, co po prostu było no niedostępne mega tylko dla mnie i dla Iwonki, nie? I teraz ostatnio mamy troszkę przygód z dziećmi różnych i tak sobie myślę, ostatnio mieliśmy być na czytaniu u Królaków i jechaliśmy na pogotowie, kolejny raz znikł się mnie, bo coś tam sobie zrobił. Nie godzi się może mówić, co? Ale coś niedobrego? Myślę sobie, no ludzie, jak ja sobie pomyślę, że ile jeszcze może mnie w życiu spotkać przygód i co to jeszcze może być, to mówię do Iwonki, że nie wiem, czy jestem przygotowany. Że te przygody są po prostu, że wolałbym, żeby one były takie odosobnione, że ja sobie sam wymyślę tą przygodę i ona jest takim, i ja sobie to zdobędę. A tu one po prostu mówię wam, no ja zaświadczam i myślę, że Iwonka tutaj jakby nie będzie oponować, że te przygody one są na każdym kroku i nigdy w życiu nie jestem w stanie przewidzieć jakie.
Tak, życie potrafi nieźle zaskoczyć człowieka.
I dobrze jak podczas tych przygód jest się razem.
Właśnie. No to niech będzie teraz o tej wspólnocie. Oczywiście nie będziemy, bo choćby dla braku czasu mówili o jakiejś wspólnocie upodobań, jakiejś zgodzie charakterów i tak dalej. Powiedzmy tylko o zgodzie na gruncie wyznaniowym. Tak jak mówię, ostatnia sprawa, którą dziś poruszymy, to, że ostatnia wcale nie oznacza, że najmniej ważna. Jakie jest wasze zdanie na temat małżeństw z osobą spoza naszej społeczności? Ja wam mogę, jeżeli nie ma odważnego, żeby się od razu wyrwał, ja wam od razu mogę powiedzieć, jakie jest moje zdanie w tej sprawie, obserwując zarówno małżeństwa w moim otoczeniu, jak i małżeństwo, które mam sam. Od lat uważam to samo i mimo upływu lat nie zmieniam zdania w tej sprawie. To znaczy, że życie nie przynosi mi niczego, co by nakłoniło mnie do zmiany zdania. Małżeństwo niesie ze sobą, poza mnóstwem przyjemności i radości, bo małżeństwo udane jest wspaniałą rzeczą. Małżeństwo jest też w pewnym sensie czymś naprawdę wzniosłym. To jest też rodzaj jakiegoś duchowego przeżycia. Ale małżeństwo ma też tę ciemną stronę, bo to jednak przyprowadzasz do swojego domu obcą osobę i trzeba się z nią nauczyć żyć. To jest szczególnie trudne dla osób, które długo pozostawały samotne i mają już swoje nawyki, które nieraz trudno jest zmienić. Z drugiej strony, przeciwnie, okazuje się, że bardzo łatwo rozpadają się małżeństwa zawierane przez ludzi bardzo młodych, którzy chyba są niedojrzali emocjonalnie i mimo, że oni się jeszcze kształtują, to nie potrafią się jakoś dopasować, więc się okazuje, jeżeli małżeństwa są zawierane przez ludzi bardzo młodych, to też nie daje gwarancji sukcesu. Innymi słowy mówiąc, w małżeństwie czeka na dwoje ludzi tyle przeszkód, tyle trudności i tyle raw, że dokładając sobie dodatkową trudność w postaci tego, że jeden jest chrześcijaninem takiego obrządku, a drugi jest chrześcijaninem innego obrządku, nakładamy sobie na głowę dodatkowy ciężar, poważny ciężar, z którym będziemy musieli sobie poradzić. Zauważcie, że mówię o związku dwojga chrześcijan dwóch różnych obrządków, dwóch różnych wyznań, ale oboje są wyznania chrześcijańskiego. Nie mówię o związku chrześcijanina z osobą niewierzącą, czy tym bardziej, co w dobie emigracji dzisiejszej też się zdarzało w naszej społeczności, że ktoś wiąże się na przykład z muzułmaninem. Może się też związać z buddystą, bo i takie przypadki się zdarzają. To już jest kompletna różnica kultur i rzecz naprawdę trudna do pogodzenia w jednym związku. Związek chrześcijanina z muzułmaninem. Musicie bowiem wiedzieć, że w takich okolicznościach jak kwestie wyznania żenicie się wprawdzie z dziewczyną, czy wychodzicie za mąż za chłopaka, ale za tym chłopakiem czy dziewczyną ciągnie się cała rodzina, życie też, ale ciągnie się cała rodzina tego chłopaka czy tej dziewczyny, którzy jest to mocno prawdopodobne. Będą na tę swoją córkę czy na swojego syna wywierali pewne naciski, żeby no jednak swoją stronę, tą szalę przeciągnąć. No i w tym momencie jest to sprawa dość trudna, bo jeżeli wy sami we dwoje dojdziecie do pewnych uzgodnień, jak sobie to wyobrażacie i wydaje się wam, że osiągnęliście porozumienie, czy tam jakiś konsensus, to pamiętajcie, że nawet jeżeli wy dwoje się dogadacie, to będziecie musieli się liczyć z tym, że być może przyjdzie wam stawić czoło naciskowi ze strony rodziny. To nie jest konieczne. Mnie akurat los tego oszczędził. Moja żona nie została poddana żadnemu naciskowi ze swojej rodziny. W każdym razie niczego takiego mi nie wspominała. Nie było żadnego nacisku, żeby nasze dzieci ochrzcić w kościele, czy tam żebyśmy zawierali ślub w kościele rzymskokatolickim, czy coś podobnego. Przeciwnie. Ja byłem przez rodzinę żony przyjęty bardzo z otwartymi ramionami. Kwestia wyznania nie była nigdy żadna, nigdy nie stanęła między nami. Nie było nigdy na tym gruncie żadnego problemu. No ale to wiem z opowiadań innych osób, że takie rzeczy się zdarzają. No i że są to sprawy trudne. Tu jest pewna refleksja ogólniejszej natury i ona dotyczy nie tylko sprawy różnicy wyznaniowej, ale każdej sprawy w małżeństwie. Niestety trzeba wam wiedzieć, że jeżeli żenicie się albo wychodzicie za mąż za człowieka 25-letniego, to on niekoniecznie musi być taki sam, jak będzie miał lat 30, lat 35 i tak dalej. I to, co ktoś wam obiecywał świętymi słowy, mając lat 20, niekoniecznie będzie chciał dotrzymać, mając lat 24. Rozumiecie mnie? Także jeszcze raz to podsumowując jednym zdaniem, jeżeli decydujecie się na małżeństwo mieszane wyznaniowo, musicie się liczyć z tym, że do wszystkich trudności, które czeka na każde małżeństwo, dokładacie sobie trudność następną. Oczywiście to nie oznacza, że każde małżeństwo mieszane wyznaniowo jest skazane na trudności i rozpad, jak również wcale nie oznacza, że małżeństwo jednolite wyznaniowo musi przetrwać, bo życie okazuje, sami znacie takie przykłady, więc nie muszę ich wymieniać z imienia, że to działa w różne strony i są bardzo udane związki, gdzie jeden i drugi nie byli z naszego wyznania, są bardzo udanymi małżeństwami, a są też związki, które miały wszelkie cechy ku temu, żeby się udać, a jednak są nieudane albo się wręcz rozpadły. Jakie jest wasze zdanie w tej sprawie?
Zdanie jest takie, że jak szukam żony taką gdzieś na zewnątrz, nie byłaby to Iwonka, to myślę, że z 3 razy bardziej bym ją zlustrował i sprawdził, niż było to w przypadku Iwonki. I wydaje mi się, że jest dla mnie osobiście uważam, że jest mniejsze ryzyko. Bardziej się poznajemy. I wydaje mi się, że jakby dużą zasłonę pewności bierzemy, pobierając się wewnątrz wspólnoty. To jest niebezpieczne. Niebezpieczne, tak. Wydaje mi się, że nie walczymy o siebie i to jest jakby konsekwencją tego, że te małżeństwa po pewnym czasie może być tak, że umrą.
Ja nie jestem tego samego zdania co ty. Znaczy zgadzam się z tym, co powiedziałeś, że to się niekiedy zdarza, bo sam widywałem takie związki. Młodym ludziom się wydaje, że jeżeli się pobrali w naszej społeczności wyznaniowej, no to jest to, co mówiłem na początku. Żona uważa, że nie musi się starać być atrakcyjną dla swojego partnera, mąż też uważa, że nie musi specjalnie dbać o żonę, bo są przekonani jeden i drugi, że żona mu dochowa wierności i że o jakąś taką atrakcyjność i o tę miłą stronę życia nie trzeba się wcale starać. Nie trzeba niczego czynić, żeby żonie czy mężowi to życie jakoś ubarwić. Obowiązki oczywiście wykonam, ale jakiegoś uśmiechu, jakiegoś polotu, jakiegoś serca to tam nie będzie. Wiecie, o co mi chodzi. Można podać obiad i można podać obiad z deserem, prawda? Można przyjść z pracy i cmoknąć żoną od niechcenia w policzek, a można ją pocałować też w policzek, ale jakoś tak serdeczniej i od czasu do czasu, raz na pół roku, przynieść kwiatek, prawda? Niekoniecznie na urodziny. Nie? No, wiecie, o co chodzi, prawda? Ale nie zgadzam się, znaczy pozostaną przy swoim zdaniu. Uważam, że małżeństwa mieszane wyznaniowo wystawiają swój związek jednak na większą próbę. No, ale to możemy się różnić zdaniami. Co wy o tym myślicie? Chcesz coś powiedzieć, Aniu? Tak patrzysz na mnie.
Jeżeli zostaniesz wywołana, to już coś powiem. My jesteśmy już 6 lat po ślubie. Będzie w czerwcu. I właśnie widzę to, że wiadomo, ludzie się, znaczy bardziej ludzie się poznają i mieszkając ze sobą, no jednak do tego, żeby małżeństwo było szczęśliwe, jest potrzebne uczucie, czyli ta miłość. I to jest najważniejsze, tak mi się wydaje. I nie ma takiej recepty, że chłopak powinien być taki, żeby zdobyć kobietę, czy kobieta powinna być taka. To po prostu między młodymi ludźmi coś zaiskrzy i jeżeli się kochają, to oni będą o siebie zabiegać i w czasie narzeczeństwa i po ślubie. I właśnie to jest ważne, co było mówione, żeby dbać o tą miłość i żeby sprawiać sobie takie małe, drobne przyjemności, jakąś wspólną kolację wieczorem, czy jakiś wspólny, nie wiem, wypad, zostawić dzieci choćby nawet teściom czy rodzicom i gdzieś sobie wyjść. To jest bardzo dużo. Czy właśnie taki kwiat od męża, prawda? Taki nieoczekiwany, nawet bez okazji. Nie, że urodziny, czy jakaś okazja, tylko takie po prostu drobny gest. I myślę, że właśnie w takich drobnych gestach to jest taka recepta, tak według mnie, na taki udany związek. Dziękuję.
Ja się z tym całkowicie zgadzam. Naprawdę, wierzcie mi, takie drobne gesty, które prawie nic nie kosztują, naprawdę mają znaczenie. To naprawdę ma znaczenie. Słucham cię, Emilio.
Tak po raz kolejny myślę o moim małżeństwie i zastanawiam się, czego bym nie mogła zaakceptować, znaczy jakiego męża. Na pewno jedno, co by mi przeszkadzałoby mi tak, żebym nie była w stanie wyjść za mąż, to gdyby mój mąż był ateistą. To znaczy, gdyby był, nie wiem, od świadku, każdego innego wyznania, czy nawet katolikiem, ale wierzyłby w Boga, to myślę, że to by nie było dla mnie jakimś problemem, bo są rzeczy, w których się da dogadać, nawet jeżeli dane fragmenty Biblii inaczej się pojmuje, ale jest ten element, który jednoczy, czyli Bóg, i tego się jak gdyby trzyma, to małżeństwo jakoś idzie do przodu. Natomiast jeżeli w pewnym momencie jeżeli tego Boga nie ma, od samego początku jest trudno. I ja też tak myślę, że są, prawda, różne momenty w życiu. W każdej chwili można stracić wiarę. I w tym momencie ta druga osoba powinna być tą, która poda rękę jako pierwsza i pomoże tej drugiej osobie. I tak jeszcze z drugiej strony myślałam też o tym, co mówiłam wcześniej, o akceptacji rodziców. No akurat my jesteśmy przykładem, gdzie nie było akceptacji i po części było to też powód plotek, które wynikały tutaj jak gdyby z naszego zrzeszenia, które powiedzmy na konwencji jednej były przeniesione do mojemu tacie, było powiedziane i mu tata po prostu zaczął się bać o mnie. I było nam z tego, ja byłam z tego powodu jak gdyby podwójnie zraniona, bo zawiedziona z tej strony, że tata nie ufa. Spróbowałam przekonać tatę, że Krzysiek jest tą osobą, której można zaufać. Tata był nieufny, bo zaufane osoby powiedziały mu pewne rzeczy. No z drugiej strony też Krzyśka dobrze wtedy jeszcze nie znał. I myślę, że nawet jak są małżeństwa mieszane, to te problemy są na początku. Bez względu na to, czy to jest z naszej społeczności, czy ta osoba jest z jakiejś innej społeczności. No ja myślę, że to z czasem mija. To znaczy rodzice nabierają w pewnym momencie zaufania do tego partnera, albo wręcz przeciwnie, albo dopiero wtedy po jakimś czasie zauważają, że coś jest nie tak i dopiero wtedy jest problem, nawet mi się wydaje, że większy, bo chyba lepiej, żeby najpierw byli nieufni i to zaufanie zdobywali, niż być bardzo za i nagle to całe zaufanie stracili. I a propos Marcina, no tutaj jeszcze u niego, jego dziewczyna, którą niedawno miał, bo właśnie taka sytuacja, że moi rodzice i tak samo ja bardzo pozytywnie na nią zareagowaliśmy. Ona nawet tutaj do nas przyszła, jakiś czas była u nas, na jednym zebraniu, co prawda, ale zyskała nasze bezgraniczne zaufanie. No po czym się okazało, że było to bardzo, jak gdyby, bardzo dobrze rozegrane. I no teraz już jesteśmy ostrożniejsi, także z tym zaufaniem też jest różnie. Także myślę, że nie ma tutaj recepty. Dziękuję.
Dziękuję. Co to chciałem powiedzieć? Zgadzam się z Tobą, Emilio. Ja też ożeniłem się z dziewczyną, która wychowała się w rzymskokatolickiej rodzinie. Jesteśmy 22 lata małżeństwem. Ale nie wyobrażam sobie związku z osobą niewierzącą. Choćby z takiej prostej przyczyny, rozum mi to mówi, no jednak ludzie mają inną hierarchię wartości. Chrześcijanin, jeżeli szczerze wierzy, no jednak odwołuje się do Biblii i słowa o miłości bliźniego, no i postępowaniu zgodnie z tym, czego Pan Bóg wymaga od człowieka, nie są dla niego pustym dźwiękiem. a człowiek, który jest zupełnie niewierzący, no generalnie czymś innym w życiu się kieruje, prawda? Jeżeli życie ma się zamknąć tylko tutaj, no to inaczej się do tego życia podchodzi, inaczej je wykorzystuje. Często też inaczej traktuje innych ludzi, prawda? Którzy są, tak mi się wydaje, bardziej przeszkodą na twojej drodze, bardziej jakimiś instrumentami, którymi się można posłużyć, aniżeli bliźnim, któremu należy pomagać według zaleceń Biblii, czego się oczekuje od chrześcijanina, od każdego chrześcijanina. To tu się zgadza. Dlatego mówię, tego sobie nie wyobrażam. Siłą rzeczy zawężam tę dyskusję do związków mieszanych wyznaniowo, ale w sytuacji, w której i jeden, i drugi są wyznania chrześcijańskie.
Może jeszcze tak...
Bardzo proszę.
Jedno zdanie. No, dziękuję, że... W małżeństwie pojawia się wiele różnych kłopotów, problemów, szczególnie wtedy, kiedy pojawiają się dzieci, właśnie o tym
mówił Tomek. I tak, jeżeli ja patrzę z swojej perspektywy, to jest dużo łatwiej naprawdę, jeżeli szukamy sobie osoby w naszej społeczności, ponieważ no, po co dokładać sobie kolejnych problemów, kolejnych kłopotów. Wiadomo, dobrze jest, jeżeli osoba, którą sobie wybierzemy, którą pokochamy spoza naszej społeczności, zechce z nami uczęszczać na zebrania i jeżeli się z nią dogadamy w sprawach takich, na przykład czy dziecko posyłać na religię, czy do którego kościoła później te dzieci mają, prawda, uczęszczać, to jest dobrze, ale jeżeli różnie bywa, także naprawdę trzeba się dobrze zastanowić, czy warto sobie dokładać kolejnych problemów.
Tak, to jest problem, przed którym staje każde małżeństwo mieszane wyznaniowo. Jakie wychowanie religijne zapewnić dzieciom? No od tego po prostu nie uciekniecie. Jeżeli jesteście we dwoje, to możecie bardzo swobodnie manewrować swoim wolnym czasem i każdą niedzielę można jakoś ułożyć. Jeżeli macie dzieci, no to zaczyna to być problem, który po prostu musi być rozwiązany. A wiadomo, że rozwiązanie w takich razach musi być wspólne, nieprawdaż? Za wspólną zgodą. No, chcielibyście pewnie, żeby to rozwiązanie było takie, które wy sami uznawalibyście za dobre, za najlepsze dla was i najkorzystniejsze dla dzieci. Kto jeszcze?
Szczególnie, że wychowanie dzieci nie zajmują się tylko rodzice, a często dziadkowie. I z tej drugiej strony różnie może być, prawda? Wpływ jest bardzo silny. Jeżeli na przykład jest alkohol, czy papierosy, czy inne jakieś poglądy przekazywane przez stronę rodziców niewierzących na przykład, to jest o wiele trudniej, bo dziecko żyje w dwóch różnych światach.
Tak, to jest problem. Ja sobie z tego zdaję sprawę. Natomiast też opierając się z własnego doświadczenia, mógłbym powiedzieć, ale to chyba też bardziej dotyczy rodziców niż dzieci, w sytuacji, w której dwoje ludzi zawiera związek małżeński mieszany wyznaniowo, wydaje mi się być rzeczą niezbyt rozumną traktowanie tego jako osobistej tragedii i załamywanie rąk, że się nic nie da zrobić, bynajmniej. Taka sytuacja przeważnie pogarsza tylko całą sprawę od samego początku. Sądzę, że o wiele rozumniej, no i przede wszystkim o wiele bardziej po chrześcijańsku jest uczynić tak, żeby pokazać tej dziewczynie czy temu chłopcu, który nie należy do naszej społeczności wyznaniowej, że nasze chrześcijaństwo jest naprawdę żywe i naprawdę prawdziwe. Wtedy jest szansa, że jeżeli dziewczyna czy chłopak trafiła na chrześcijanina, szczerego chrześcijanina, a nie tylko który nominalnie, z nazwy tylko jest chrześcijaninem, no to jest szansa, że takie prawdziwe chrześcijaństwo przejawiające się na co dzień pozwoli go pozyskać. I w naszym zrzeszeniu jest szereg takich przypadków, prawda? Dziewczyn, które przyszły z zewnątrz, a są... No nie skłamią, jeżeli powiem, że mogłyby być no, na świeczniku w naszej społeczności. Chłopaków to również dotyczy. Także nie można traktować takiego związku za beznadziejnie stracony i rodzice, którzy tak do tego podchodzą i okazują jawną niechęć temu komuś, no niejako z góry stawiają się sami na przegranej pozycji, a swojemu dziecku, synowi czy córce wcale nie ułatwiają zadania. trzeba wykorzystać każdą okoliczność, by i najdrobniejszą, żeby jednak starać się tej drugiej osobie pokazać od jak najlepszej strony i w miarę możliwości ją pozyskać. A to się da zrobić. Życie pokazuje, że to się po prostu da zrobić. To nie są takie nieliczne przypadki. Słucham Cię, Tomku. Dajcie Tomkowi mikrofon, Tomkowi Tudrynowi.
Jeszcze tak, jeżeli są podawane jakieś rady, może jakiegoś dużego doświadczenia swojego osobistego nie mam, ale chciałbym taką jedną podać, która dla mnie jest jakoś istotna, czy była istotna, też chciałbym też poradzić innym, którzy by chcieli również zawrzeć związek małżeński, to żeby, już nie mówiąc o miłości, bo to oczywiście jest jednak rzeczą ważną, nie uważam, że najważniejszą, ale rzeczą ważną, myślę, że najważniejszą jest zrozumienie albo zdanie sobie sprawy z tego, czy rozumiemy się pod względem biblijnym, pod względem wiary, nie to, że ktoś nie wiem, jest gorliwszy bądź mniej gorliwy, nie, tylko czy mamy taki sam cel, pogląd na życie, czy razem chcemy zmierzać w stronę nieba. Właśnie to chyba z tego trzeba sobie zdać sprawę na samym początku, czyli do miłości trzeba na początku podejść z rozsądkiem, żeby sobie przynajmniej jakoś w sposób przeanalizować, czy ta osoba, z którą chcę żyć, żyje Pismem Świętym. Czy tylko to jest tak z nazwy, albo chodzi się, bo się chodzi, czy tak naprawdę wierzy w Pana Boga. A później wszystko inne, te sprawy życiowe, jeżeli tylko będziemy dostosowywać do rad Pisma Świętego, to się wszystko jakoś ułoży. Spokojnie, delikatnie, może z jakimiś tarciami na początku, ale później już, jeżeli tylko dwie osoby chcą gorliwie żyć z Panem Bogiem, to i się życie ułoży. I taki przykład życiowy, przykład biblijny, który chciałbym podać, może nie wprost obrazujący, ale chciałbym przeczytać, to jest z pierwszej księgi Samuela, 25 rozdział. To jest historia, która jest dosyć znana, historia Nabala i Abigail. Nabala, Abigail i Dawida. Jeden werset chciałem przeczytać. To jest 25 rozdział i werset 33. Oczywiście tutaj Abigail swojego wstawia się u Dawida, przeprasza za zachowanie swojego męża i Dawid, kiedy wysłuchał tej kobiety, powiedział tak, 33 werset. Rzekł Dawid do Abigail: błogosławiony Pan Bóg Izraela, który Cię wysłał dzisiaj na spotkanie ze mną. I błogosławiona Twoja roztropność i błogosławionaś Ty, że powstrzymałaś mnie dzisiaj od przelewu krwi i ratowania siebie swoją własną ręką. Między innymi Dawid mówi, że błogosławiona Twoja roztropność. Widział, że jest to kobieta rozumna, która jest w stanie przewidzieć, co się może zdarzyć. No i nawiązując do tego, co wcześniej powiedziałem, jeżeli tą roztropność pokierujemy w stronę naszego celu, czyli naszej ojczyzny, która nie jest tą w kolorach biało-czerwonych, czyli tutaj tej ziemskiej, tylko w stronę nieba, to wszystko się jakoś tak powoli życiowo ułoży. Najważniejsze jest tylko wspólne zrozumienie Pisma. Dziękuję.
Dziękuję. To jest bardzo dobra uwaga, bo wiecie, ja sobie tego też nie wyobrażam. Faktycznie ludzi może połączyć przynależność do tego samego związku wyznaniowego. Celowo używam tego oficjalnego słowa, ten sam związek wyznaniowy, bo duchowo mogą być bardzo odlegli od siebie. Chodzą na to samo nabożeństwo, niby gruntują się na tej samej Biblii, ale raptem się okazuje, że dla jednego, powiedzmy, wybudowanie własnego domu, posiadanie dobrego samochodu i luksusowe wczasy zagraniczne co roku są generalnie najważniejsze w życiu. Jeżeli tego nie ma, to się będzie czuła nieszczęśliwa dziewczyna i będzie mówiła, że mąż jest mało operatywny, nie dołęga, za mało zarabia i nie zapewnia rodzinie życia na właściwym poziomie. Oczywiście takie podejście jest bardzo, ale to bardzo dalekie od Biblii, prawda? No ale to jest taki niestosunek, który potem jest szalenie trudno w życiu wyrównać. Przebywam na co dzień w otoczeniu zupełnie świeckim, w szpitalu, gdzie pracuję i Pewnie wy macie to samo. Jeżeli ukaże się nowy przekład Biblii, nawet jeżeli to będzie wydarzenie niezwykłe, na przełomie kilkuset lat, tak jak około 2000 roku wydano przekład Nowego Testamentu i wspólnie pracowali tłumacze katoliccy, prawosławni, od luteran, adwentystów, baptystów i nie wiem kto jeszcze, to gdy się ten przekład Biblii ukazał, no to było w historii polskiej biblistyki jakieś wydarzenie. Choćby dlatego, że starano się faktycznie starannie opracowywać ten tekst i przekład nie miał na celu jakiegoś wypracowania takiej gładkiej formuły, która będzie do przyjęcia dla każdego z tych kościołów, tylko chodziło o to, żeby rzeczywiście dojść do istoty tekstu biblijnego. No przynajmniej usiłowano dokonać jakiegoś postępu. No rzecz jasna, u mnie w pracy nikt o nowym przekładzie Biblii nie powie ani słowa. To jest sprawa, która no, pozostaje poza kręgiem zainteresowania moich kolegów z pracy, ludzi skądinąd bardzo przyzwoitych i godnych szacunku. Natomiast każdy nowy model samochodu, no to wiadomo, że w męskim gronie jest szczegółowo omawiany. Otóż jeżeli, Tomek ma zupełną rację, jeżeli wyjdziesz dziewczyno za mąż, za chłopaka z twojej społeczności wyznaniowej, ale dla niego nowy model samochodu będzie ważniejszy niż nowy przekład Biblii, albo ty chłopak sobie weźmiesz dziewczynę, dla której stroje, elegancka fryzura i kosztowny wyjazd do spa będzie ważniejszy niż Biblia, no to nie wróżą dobrze waszemu małżeństwu. Być może uda się wam pokonać te rafy, ale na początku macie bardzo duży niestosunek do pokonania, być może trudniejszy, niż gdybyście byli chrześcijanami z dwóch różnych związków wyznaniowych, ale oboje bylibyście szczerymi i zaangażowanymi chrześcijanami. Tomek ma rację. To, jaki jest wasz stosunek do Biblii, do spraw ducha, jest bardzo ważne. Lutek to mówił, wspólnota ducha jest bardzo ważna. Jeżeli duch jednego jest ziemski i świecki, a duch drugiego ciągnie do nieba, jak to pogodzić? Prawda? Mimo, że jesteście we wspólnej społeczności wyznaniowej. Będziecie mieli problemy na każdy dzień. Na co wydać pieniądze? Co kupować? Czemu to drogie? Czemu? Zobaczycie. Ktoś chciał zabrać głos?
Jestem bardzo taki, że Pan do mnie zbuduje na chórze, ale to się trudno. I myślę, że tutaj pasuje to do tego pierwszego modelu na zasadzić wniosek i spłodzić syna. I tutaj można by to troszeczkę tak przenieść na grunt chrześcijański. Budować dom, mężczyzna, czyli musi zadbać o to, żeby ten dom istniał, trwał. Czy to będzie taka czy taka dziewczyna, ale po prostu jeżeli on będzie dbał o to, żeby ten dom był z Panem Bogiem i prosił o błogosławieństwo i sam dbał o to, żeby wzmacniać te więzi, to myślę, że Pan dom ten zbuduje. Czasem się jakoś tak dzieje, że wszystko idzie ku dobremu. Posadził drzewo, to mi się kojarzy właśnie z tym, że po prostu jak gdyby to drzewo genealogiczne przedłużał poprzez to, że będzie miał dzieci, a jeśli nie, to dzieci w Chrystusie na przykład. Bo można w ten sposób, bo różnie bywa, prawda? To też ma sens.
Dziękuję wam. Tomku, podaj mi mikrofon. Chciałby coś powiedzieć Piotrze? No i na koniec. No i na koniec znowu kawałeczek z mojego życia. Gdyśmy się pobrali, nie miałem żadnej pewności, że się nam uda. Nawet pamiętam, jak żeśmy wyjechali w podróż poślubną, na dzisiejsze standardy bardzo skromną, bośmy pojechali do Iwonicza Zdroju. Jak żeśmy pojechali w podróż poślubną, to w pierwszy dzień naszego tam pobytu, jak żeśmy się wybrali na wspólny spacer, a dzień był deszczowy i ponury, z całą ostrością stanęło przede mną, że zrobiłem krok w pewnym sensie nieodwracalny. Małżeństwo oczywiście może się rozpaść, prawda? Ale oboje wychodzimy już wtedy w jakiś sposób okaleczeni. Prawda? Nie mogę się już cofnąć. Małżeństwo zostało zawarte. Co będzie, jeżeli będzie nieudane? Wiecie, przykre uczucie, jak na pierwszy czy drugi dzień młodego małżeństwa. Ta myśl dość szybko minęła. Ale, mówię, nie miałem żadnej pewności, mimo że kwestię tego, jak będzie wyglądało nasze małżeństwo, mieliśmy omówione nawet w dość drobnych szczegółach. Jak to wszystko ma wyglądać, łącznie z wychowaniem dzieci i tak dalej, i tak dalej. Sprawy, które mogły być problemem, staraliśmy się zawczasu przewidzieć i zawczasu między sobą jakoś dogadać, aby na ile można życie nie zaskoczyło nas, stawiając nam problemy, na rozwiązanie których bylibyśmy nieprzygotowani. A po latach, kiedy mogłem z ulgą stwierdzić, że jednak się udało, wracam myślą do tamtych czasów i zastanawiam się, czy można było zrobić inaczej, albo co jeszcze można było zrobić, a co wtedy nie zostało zrobione. I przyszła mi do głowy tylko jedna myśl, że gdybym dzisiaj drugi raz został postawiony w tej samej sytuacji, gdybym znowu miał tyle lat, co wtedy i znowu zacząłbym chodzić z moją obecną żoną, to bym się więcej modlił. W nadziei, że Pan Bóg dopomoże mi tam, gdzie mój umysł się już skończy albo mnie zawiedzie. Więcej bym się modlił. I to moja ostatnia rada dla Was w tej kwestii. Dziękuję Wam.